Karolina Ćwiek-Rogalska. Ziemie, historia odzyskiwania i utraty. Książka, która zrobiła trochę zamieszania. I to chyba dobrze, bo pani się uśmiecha. Cały czas mnie takie pytanie nurtuje, czy pani się tego spodziewała? I jako Karolina Ćwiek-Rogalska, i jako naukowczyni antropolożka, bo myślę, że to są zupełnie dwie inne rzeczy.
Nie spodziewałam się tego zupełnie, muszę przyznać. I to nie jest kokieteria. To znaczy, mnie to naprawdę zaskoczyło. To znaczy i odbiór książki, taki bardzo pozytywny odbiór, i to, ile osób zdecydowało się tę książkę przeczytać, kupić, wypożyczyć, pożyczyć od kogoś. To, ile osób cały czas pojawia się na spotkaniach autorskich, chce o tym rozmawiać, chce też dzielić się swoimi historiami. No i też odbiór w moim rodzinnym mieście. To znaczy, jak ta książka też funkcjonuje w Wałczu i jak też otwiera nowe historie, nowe przestrzenie do badań.
To nie jest wbrew pozorom książka o Wałczu, chociaż o Wałczu jest tam sporo, ale jest to książka ważna dla nas także tutaj w Szczecinie, ponieważ mimo, że mamy 80. rocznicę przejęcia przez polską administrację tych ziem, to książek, które dotykają bezpośrednio Szczecina i Pomorza Zachodniego, a mówiących o tożsamości, wcale nie mamy dużo. Przeważnie ta literatura dotyczy Dolnego Śląska. Ten Szczecin jest gdzieś na marginesie. A wtedy, kiedy pani przyjeżdża tutaj na rozmowy, zarówno do Szczecina, jak i mniejszych miejscowości, nie tylko do Wałcza, widać ogromne zainteresowanie. Dlaczego według pani mamy to ciągle, mówiąc kolokwialnie, nieprzegadane? I czy mamy takie gdzieś nieomówione i takie niewybrzmiałe tutaj właśnie w okolicach Szczecina?
Ja mam wrażenie, że to faktycznie jest tak, że chociaż o ziemiach, tak zwanych ziemiach odzyskanych napisano wiele, to głównie skupia się to na innych obszarach. Albo nawet jeżeli już ta historia jest podana, to mamy tam sobie szukać podobieństw do tego, co widzimy, a niekoniecznie czytamy o nas i jakby o tych terenach, o tych przedmiotach, o tych historiach, które tutaj się wydarzyły. I to też było dla mnie bardzo ważne, żeby właśnie to Pomorze uczynić tą soczewką, przed którą będziemy się przyglądać tym innym procesom. I ja też mam wrażenie, że faktycznie są takie pewne elementy, które jeszcze nie wybrzmiały, bo my cały czas gdzieś szukamy dla siebie języka, żeby o tym opowiedzieć. Cały czas zastanawiamy się, jak się określić, kim jesteśmy, jak w ogóle opowiadać o tym. No i ten język sprawia nam dosyć dużo problemów, bo my w 80 lat po wojnie, i ja to ciągle powtarzam, nie mamy jeszcze takiego neutralnego języka opisu. Gdzieś cały czas właśnie odnajdujemy się, odzyskujemy się na nowo te nasze historie naszych rodzin, naszych miejscowości, więc mam wrażenie, że tu jest jeszcze całkiem sporo rzeczy, o których właśnie możemy rozmawiać, próbować rozmawiać.
Język to jest jedno, ale drugie to jest potrzeba i emocje. Dlaczego dla nas to jest ciągle takie ważne i czy może w końcu jest ważne, bo może przez długi czas nie mogło być istotne?
Oczywiście to jest pewien proces, to znaczy to, co podkreślam też bardzo mocno, to nie jest tak, że po roku 45 w ogóle się o tym nie mówiło, bo się mówiło. Mówiło się czasami w rodzinach, czasami gdzieś po cichu, powstawały też różnego rodzaju dzieła, czy to literackie, czy filmowe, które ten temat podejmowały, ale z epoką to jest tak, że oczywiście ona jakby przed 89 nie pozwalała wybrzmieć wszystkim historiom. Chociażby osoby, które były przesiedlane ze wschodu, nie mogły otwarcie mówić o tym, co ich spotkało. Sybiracy nie mogli mówić o tym, co ich spotkało. Niewiele było w przestrzeni mówienia o tych niemieckich mieszkańcach, którzy stąd wyjechali. I po roku 89 otworzyły się nowe sposoby opowiadania o tym, nowe tematy wypłynęły na powierzchnię, ale równocześnie jakby to jest fascynujące właśnie w tym, że to jest proces. To znaczy, że niektóre tematy wracają, zmieniają się, inne gdzieś odchodzą w cień i śledzenie tego w ogóle na bieżąco jest bardzo interesujące. Więc ja nie sądzę, żeby ta dyskusja szybko się zakończyła, bo w niej też nie chodzi o to, żebyśmy doszli do jakiegoś jednego finalnego wniosku. Raczej właśnie o to, żebyśmy zadawali nowe pytania, rozmawiali, zastanawiali się nad tym wspólnie.
Całkiem niedawno słyszałam taką, no banalną można powiedzieć, relację z robienia porządków na cmentarzu. To chodziło akurat o cmentarz w Świnoujściu. I jedna z rozmówczyń powiedziała coś takiego: kiedy byłam dzieckiem, to nie dbaliśmy tak o groby. Dzisiaj przychodzi tutaj dużo więcej ludzi i o te groby dba. I pomyślałam sobie, że to jest taki element wraz to, że my dzisiaj odwiedzamy cmentarze tutaj, tutaj też mamy swoich bliskich pochowanych, a te lata powojenne to często były lata, kiedy na przykład ludzie jeździli na groby, tak było z moją rodziną, do Poznania, do Wielkopolski, o ile oczywiście ktoś był z dawnych polskich terenów, które zostały na terenie Polski. Wrośliśmy też w taki sposób.
To prawda, ale z tymi grobami sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, bo to, co też badania ujawniają, takie badania, które też między innymi ja prowadzę, czyli te etnograficzne, oparte na takim materiale, który wynika też z rozmów, z doświadczeń, wynika, że tuż po wojnie część osób decydowała się dbać o niemieckie groby. Właśnie dlatego, że nie miała swoich grobów. To znaczy te groby niemieckie po jakimś czasie porzucano, kiedy pojawiały się groby, nie wiem, rodziców, dziadków, dzieci, takie groby, które już były własne, ale jednak wybierano jakiś taki czynnik, który miał być podobny, szukano wspólnego mianownika, bo ktoś miał tak samo na imię, bo urodził się w podobnym okresie albo miał tę samą datę urodzenia. I to jest też fascynujące. To znaczy, że ta historia, nawet wczesnopowojenna, nie jest wyłącznie historią niszczenia, nie jest wyłącznie historią odrzucenia. Jest od razu jakąś taką próbą zastanowienia się, jak my możemy właśnie oswoić tę przestrzeń, jak my możemy tutaj być w domu.
Otwiera Pani zupełnie inny rozdział, bo najczęściej właśnie może chcemy tak myśleć, że tylko niszczyliśmy, a tutaj się okazuje, że nie. Ja mieszkam w takiej podszczecińskiej wsi, tam jest maleńki cmentarzyk w Siadle Górnym. Jest jeden grób dziecka z polskim nazwiskiem. Tylko przy tym grobie od lat, bo zrobiony jest porządek, wszystko zostało uporządkowane kilka lat temu, ale tylko przy tym jednym grobie palą się od lat znicze. I nie dlatego, że ktoś tam z rodziny mieszka, ale dlatego, że to dziecko ma polskie nazwisko.
I to jest jeden taki czynnik, ale ja myślę, że musimy tu wspomnieć jeszcze o drugiej rzeczy. To znaczy, tak samo jak historia tuż powojenna nie jest wyłącznie historią niszczenia, tak i teraz nie mamy do czynienia tylko z wyrażaniem szacunku czy z próbą dbania o te nekropolie czy nawet pojedyncze mogiły, bo przecież i dzisiaj zdarzają się sytuacje, w których nagle okazuje się, że ktoś twierdzi, że nie widział cmentarza na planie zagospodarowania przestrzennego, że jakby te cmentarze, które nawet przetrwały w jakiejś formie, bo cmentarz zawsze ma część nadziemną i podziemną, czyli te podziemne najczęściej tam są, to znaczy te kości tam najczęściej są, ale że na przykład nie widzi tej części, twierdzi, że nie widzi tej części nadziemnej, albo że ona jest słabo zachowana, albo że nikt już tam nie przechodzi. Więc jakby z tym niszczeniem też cały czas mamy do czynienia. Dlatego ten proces jest jednocześnie przerażający, fascynujący i świetny badawczo, bo on się cały czas dzieje i cały czas ma bardzo różne odcienie.
Kiedy Pani zaczęła prowadzić te badania? Bo to nie jest tak, że przygotowania do napisania ziem zajęły Pani rok czy dwa, ale myślę, że dużo dłużej.
Tak naprawdę 16 lat, to znaczy ja to liczę od pierwszych moich badań terenowych, czyli to był rok 2007-2008 i tylko one nie były na Pomorzu. To znaczy te moje pierwsze badania terenowe były na Suwalszczyźnie Północnej, czyli w tym miejscu, gdzie dzisiejsze województwo podlaskie graniczy z warmińsko-mazurskim, czyli przy dawnej granicy Polski i Prus Wschodnich. Natomiast te badania takie na Pomorzu, tutaj właśnie w powiecie wałeckim i w okolicach, które zawsze chciałam prowadzić, w takiej formie sformalizowanej prowadzę od początku lat 20 tego wieku, tak można to ładnie chyba powiedzieć, ale faktycznie jakby materiały zbierałam dużo wcześniej, bo same badania były poprzedzone kwerendami archiwalnymi i te kwerendy archiwalne to jest też kwestia długiego poszukiwania, długiego przebywania w archiwum i zapoznawania się z tymi materiałami.
A kiedy mała Karolina pomyślała sobie, mieszkam w jakimś innym miejscu niż reszta Polski, był taki moment?
Jak wracam do tego pamięcią, to mam wrażenie, że od zawsze gdzieś było coś takiego, co mi w tej rzeczywistości gdzieś haczyło i zastanawiało, że jak to jest. Że cała historia, o której gdzieś się mówi, ona się zawsze dzieje gdzie indziej. Ona się nigdy nie dzieje u nas. I jak to jest możliwe? Ale takim szczególnym momentem, który wspominam, to jest okolice Wielkanocy, kiedy wybieraliśmy się, jak zresztą większość ludzi w naszych okolicach przecież, po barwinek. A barwinek rośnie gdzie? Rośnie na starych niemieckich cmentarzach. I to zderzenie, że mamy ten cmentarz polski, z którego absolutnie nic nie można wynieść, tam się tylko przynosi przecież znicze wiązanki, i ten cmentarz niemiecki, który jest równocześnie właśnie tym źródłem pozyskiwania barwinka, to był też dla mnie taki kontrast, który gdzieś rzutował też na historię moich dziadków, którzy opowiadali dużo o swoich przeżyciach wojennych, niewiele o samym przesiedleniu, ale ta historia zawsze gdzieś była u nas w domu obecna.
Tym razem Pani przyjechała do Szczecina na dyskusję, jedną z wielu dyskusji, które zorganizowało Stowarzyszenie Oswajanie Miasta. Rozmawialiście o mitach też właśnie związanych ze Szczecinem. Jednym z takich mitów, tak ja myślę przynajmniej, jest to, że my chcemy myśleć o tym, że Warszawa nas nie rozumie, że my jesteśmy inni, i o tym też Państwo w czasie tej dyskusji oczywiście rozmawiali, ale czy rzeczywiście tak jest, że ta inna część Polski, tej dawnej Polski, to jest ktoś, kto nie rozumie tych ziem zachodnich, ziem, które kiedyś należały do Niemiec?
My o sobie mało wiemy. To znaczy, o ile jeszcze my tutaj na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych, ze względu na to, że program szkolny jest wspólny, że media są też przecież ogólnopolskie, że czytam ogólnopolskie gazety, wiemy mniej więcej, co się dzieje w takim wyobrażeniu tej homogenicznej Polski jako tego kwadratu na środku Europy. Natomiast w drugą stronę ten przepływ informacji faktycznie jest niewielki, ale mam też wrażenie, że nie jesteśmy nauczeni szukania tych podobieństw, że gdzieś cały czas my tutaj wydajemy się tej Polsce centralnej trochę tacy egzotyczni, ale to wynika też z tego, jak niewiele wie się na przykład o dziedzictwie niemieckim, które zostało na terenach tych ziem dawnych. Jak niewiele wie się o tych przedmiotach, które pozostawały po niemieckich i niemieckojęzycznych wspólnotach, które były wysiedlane również stamtąd. Jak niewiele właśnie wie się o tych innych odcieniach kultury polskiej, z którymi tam mamy do czynienia. I mam wrażenie, że z tego też wynika takie cały czas gdzieś szukanie tego porozumienia, ale opartego bardziej na różnicy niż na podobieństwie, a w tym podobieństwie tkwi ogromny potencjał do tego, żebyśmy się lepiej rozumieli i żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać na bardzo podobne w gruncie rzeczy tematy.
Ale to jest historia, a ja dzisiaj taki cytat Warszawa nas nie rozumie, przede wszystkim pamiętam z reportażu, który przygotowałam kilka lat temu. To był reportaż, który powstał wtedy, kiedy zamknięto granice w czasie pandemii i ci ludzie, którzy nie mogli przejeżdżać granicy, a mieszkają po jednej stronie, funkcjonują po drugiej, po prostu nagle mieli takie przerwane życie i cały czas wybrzmiewało to jedno zdanie. Warszawa nas nie rozumie i tu chodzi o całkowitą współczesność. My mamy coś, z czego chyba gdzie indziej w Polsce nikt sobie nie zdaje sprawy. Mamy duże miasto, które funkcjonuje na co dzień po obu stronach granicy w dwóch krajach.
Ten stan dzisiejszy też wynika z różnych zaszłości historycznych. To znaczy, że Warszawa jako ten pewien taki punkt centralny oczywiście nie jest przyzwyczajona trochę do tego takiego granicznego funkcjonowania. I tu nie mówimy tylko o Szczecinie, to znaczy w ogóle miasta podzielone granicą, których mamy więcej przecież. Mamy Cieszyn, mamy Zgorzelec. To są też takie miejsca, które wydają się być pod tym względem szczególne. Tutaj jakby też na wschodniej granicy, prawda? Więc jakby pogranicza w ogóle są szczególne i trudno je czasami jest zrozumieć z centrum. Ale mam wrażenie też, że to powiedzmy, że Warszawa nas nie rozumie, ono sięga jeszcze głębiej w przeszłość. Ono jest bardzo mocno zakorzenione właśnie w takim niedofinansowaniu, w niezrozumieniu tego, jak rozwijała się tutaj infrastruktura, rozpoznaniu takich lokalnych potrzeb, co zmieniało się wraz z kolejnymi reformami administracyjnymi. To znaczy to, co my często lubimy sobie powtarzać, że lata 70. to jest ten taki moment, w którym tutaj jakby zaczyna się więcej dziać, ponieważ mija ten strach przed powrotem Niemców. On wbrew pozorom nie jest zakorzeniony tylko w traktatach międzynarodowych. W roku 70. i uznaniu granicy, ale też w reformie administracyjnej, która tworzy małe województwa, które zupełnie inaczej mogą się rozwijać i odpowiadać na te lokalne potrzeby. Więc mam wrażenie, że oczywiście, ale stan dzisiejszy wynika też jednak z tego, co działo się wcześniej, bo tak jak mówiłam, to jest jednak proces, to jest wszystko ze sobą powiązane.
Żeby to wszystko ocieplić, to powiem, że w tym reportażu padało też ciągle zdanie Berlin nas nie rozumie. Żeby tak było dla równowagi, bo myślę, że i z jednej, i z drugiej strony było takie niezrozumienie. Przyjeżdża pani tutaj na Pomorze wielokrotnie, rozmawia z mieszkańcami. Co wynika z tych rozmów? Czy one się trochę różnią między tymi rozmowami prowadzonymi w Szczecinie, w mniejszych miejscowościach, czy nie?
Oczywiście, to znaczy specyfika małego miasta czy wsi jest zupełnie inna niż specyfika dużego miasta, bo inne rzeczy dzieją się tam. To znaczy to też bardzo dobrze widać w tym, jak próbuje się opisać właśnie chociażby nawet te procesy historyczne na kanwie małego miasta, gdzie jest trochę mniej źródeł, gdzie to wszystko trochę inaczej wygląda, gdzie, no właśnie, oczywiście jesteśmy oddaleni od Warszawy, ale w Wałczu jesteśmy też oddaleni od Szczecina, prawda? Więc trochę inaczej.
Można powiedzieć, Szczecin nas nie rozumie.
Oczywiście i to jakby też takie skupianie się dużych teraz województw wokół swoich miast wojewódzkich, to jest jeszcze zupełnie osobna kwestia. Te kwestie wyglądają inaczej nawet w Koszalinie, czyli drugim dużym mieście naszego województwa. Więc ta specyfika małego miasta to jest jedna rzecz. Ja też dosyć dużo prowadzę badań na wsiach i to jest jeszcze inna kwestia, to znaczy jak tam się rozwijają te procesy kulturotwórcze, jak tam się rozumie to niemieckie dziedzictwo, gdzie więcej można znaleźć też tych dawnych niemieckich przedmiotów, bo to jest też ośrodek mojego zainteresowania i co się z nimi stało, w jaki sposób one są przetwarzane, nie tylko w taki materialny sposób, ale też jakie nadaje im się sensy. Czy one się stają właśnie takim modnym vintage przedmiotem, który super jest mieć w domu, czy one stają się jakąś taką pamiątką przeszłości nawet własnej rodziny, bo przestają już być właśnie po niemieckie, a zaczynają być po babci, po dziadku. To są wszystko takie elementy, które też trochę inaczej wyglądają w dużym mieście jak Szczecin, w mniejszym mieście jak Wałcz, czy właśnie na wsiach wokół miast.
Czy była taka historia przedmiotu, która w pani spowodowała jakieś takie emocje, zakręciła łezkę w oczach?
Wiele jest takich historii. To znaczy jedną z takich moich ulubionych jest chyba historia obrazu. To nie jest jakiś szczególny obraz, to jest taki landschaft, jakich wiele, po który wróciła rodzina niemiecka i chciała go wziąć ze sobą jako pamiątkę po tym, że kiedyś tam mieszkali. I nowi mieszkańcy powiedzieli, że nie oddadzą tego obrazu. Ale nie dlatego, że ten obraz właśnie jest jakiś szczególny, nie wiem, nawet nie dlatego, że przypisali mu jakieś nowe znaczenia, to znaczy, że stał się szczególny w historii ich rodziny, ale dlatego, że był w tym miejscu, kiedy przyjechali. I to znaczy, że skoro był w tym miejscu, że jest miejscowy, to niech już tutaj zostanie, bo skoro był kiedyś ich, a teraz jest nasz, to może kiedyś będzie czyjś inny, ale warto, żeby wisiał w tym samym miejscu. I to jest taka właśnie piękna historia o tym przedmiocie, który jest taki zakorzeniony i wokół którego obracają się te ludzkie historie, bardzo różne przecież.
Czy będą Ziemie 2?
Póki co nie, ale będzie nowa książka, tylko tym razem o tym czeskim doświadczeniu. To znaczy o tym, jak my widzimy Czechów, jak Czesi widzą nas i też przez ten pryzmat właśnie wysiedleń, które z daleka wysiedlenia Niemców z Czechosłowacji i z Polski wyglądają w bardzo podobny sposób, ale jak im się przyjrzymy bliżej, okazuje się, że jednak chodziło tam troszeczkę o coś innego, inaczej przebiegały. No i właśnie nad tym teraz pracuję.
A co w pani zmienił ten rok po wydaniu Ziem?
Pokazał mi, jak duża jest potrzeba rozmawiania o tym, jak duża jest też potrzeba wychodzenia z takich przestrzeni czysto akademickich do ludzi, którzy są zainteresowani tym wszystkim, którzy naprawdę chcą się czegoś dowiedzieć, którzy chcą się dalej dzielić swoimi historiami. Więc dla mnie to było takie bardzo szczególne, bo bardzo dużo miałam tego typu możliwości i strasznie mnie to cieszy, bo tak jak wspominałam na samym początku, zupełnie nie spodziewałam się też takiego odzewu.
Czy myśli pani, że ta książka powinna powstać wcześniej, jeszcze nie powinna powstawać, czy może to był właśnie ten najlepszy moment?
Dla mnie na pewno to był taki moment. Znaczy, ja miałam wrażenie, że jestem gotowa, mam jakiś pomysł na to, jak tę historię opowiedzieć, ale ja też lubię często powtarzać, że etnograf to jest taki ktoś, kto zawsze się spóźnia, bo zawsze nam się mówi, że jakbyśmy przyszli trochę wcześniej, to właśnie żył ktoś jeszcze, coś jeszcze moglibyśmy zobaczyć, tam jakiś budynek, a teraz już tego nie ma. Ale to też pokazuje, że my w określonym czasie możemy zadać określone pytania. Czyli to jest taka książka, która wynika z tego momentu, w którym jesteśmy teraz. Z tych materiałów, które teraz mamy, z tego, o czym ludzie chcą opowiadać, z takiego momentu, w którym się po tych 80 latach znaleźliśmy, kiedy gdzieś właśnie potykamy się z tą historią i chcemy stanąć z nią w szranki i zastanowić się, jak temu dać wyraz. I dla mnie Ziemie są właśnie taką próbą przetestowania tego nowego języka i opowiedzenia tego.
Czy w Szczecinie i we Wrocławiu inaczej rozmawia się o tożsamości?
Zainteresowanie jest bardzo podobne, to znaczy, że faktycznie chce się o tym rozmawiać, ale trochę inaczej też z tego względu, że jednak bogactwo tych materiałów dotyczących Wrocławia, który stał się takim paradygmatycznym miastem ziem odzyskanych, jest trochę inny niż w Szczecinie. I to są trochę też inne miasta, to znaczy Wrocław, w którym szybko rozwija się chociażby ośrodek uniwersytecki, który szybko zaczyna prowadzić w ogóle swoje własne badania na ten temat, różni się jednak od Szczecina i różni się też jego pozycja, chociażby, że prościej jest do Wrocławia niż do Szczecina dojechać, ale mam wrażenie właśnie, że ta potrzeba wynikająca z tego, że jeszcze spróbujmy to przegadać, jeszcze spróbujmy się nad tym zastanowić, jest zbliżona.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To była Karolina Ćwiek-Rogalska, a przed nami jeszcze rozmowa z pisarką miejską Brygidą Helbig.